Chwała Bogu. Moim zadaniem jest dzisiaj zwiastować Słowo Boże. Już jest pół do 12, ja jeszcze potrzebuję 45 minut, ale myślę, że mamy czas, dlatego że Słowo Boże to jest jedna z rzeczy, która jest niezwykle ważna dla duchowego pokarmu, ale także dla naszego posilenia. I wiele rzeczy, gdy dzieją się w Kościele, są w stanie człowieka zmienić. Są w stanie sprawić, że człowiek w pewnym momencie zastanowi się nad swoim życiem i będzie chciał coś z tym zrobić. Ale to, co jest w stanie naprawdę zmienić człowieka, to jest Słowo Boże. W nim jest Boża moc, w nim jest obecność, w nim jest autorytet. Jedynie Słowo Boże ma moc zmieniać człowieka. Jak powiedziałem, różne są sytuacje i różne rzeczy się zdarzają, które mają wpływ na życie człowieka. I oby jak najwięcej było takich rzeczy w naszym życiu, ażeby one mogły prowadzić do tego, że nasze osobiste życie będzie zmieniać się i w końcu będzie takim życiem, które w pełni będzie wielbić Jezusa Chrystusa, będzie oddawać Mu chwałę. Ta chwała będzie z naszego życia, z życia nowonarodzonego i z życia przemienionego. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale i w 14 i 15 wierszu napisał: dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi bierze swoje imię. Chcę powiedzieć, że Dawid dwa kazania poświęcił synowi marnotrawnemu i temu drugiemu, który był w domu pewnego ojca. Ja myślę, że jasne jest, że ten fragment Bożego Słowa pokazuje ojca, który jest w niebie, a synowie reprezentują postawy ludzi. Oni reprezentują akurat dwie postawy ludzi, i w jaki sposób człowiek może się zachowywać, albo często zachowuje się. Oczywiście są jeszcze inne postawy, ale w tej historii jest postawa jak gdyby dwóch takich, dwóch braci, dwóch postaw, dwóch kategorii. Oczywiście w tej jednej kategorii jednego syna i w tej drugiej kategorii drugiego syna mieści się wiele ludzi, różnych ludzi. Ale ja chciałbym dzisiaj mówić o ojcach. Biblia nie tylko mówi o ojcu, który jest w niebie. Dlatego apostoł Paweł napisał, że on zgina kolana przed ojcem, od którego tak naprawdę wszystko pochodzi. Ale gdy patrzymy dzisiaj na Kościół i gdy patrzymy na ludzi i nawet na tych, którzy chodzą do Kościoła, to rysuje się taki obraz, który mówi, że wielu ludzi zachowuje się tak i żyje tak, jakby nigdy nie znało swojego ojca. Są to ludzie, którzy pojawili się, którzy są na świecie, którzy są na tej ziemi, ale nigdy nie poznali swojego ojca. Kiedy patrzymy na świat poza Kościołem, to widzimy, że ten świat jest pełen takich ludzi, którzy nawet nie wiedzą, kto ich spłodził. Nie wiedzą, kto jest ich ojcem. Oni nigdy nie znali ojca. Ale z drugiej strony też widzimy ludzi, którzy nawet gdy wiedzą, kto jest ich ojcem, to tak naprawdę niewiele o nim wiedzą, niewiele mogą o ojcu swoim powiedzieć. I wiele innych sytuacji jeszcze moglibyśmy pokazać, w których to, co kiedyś było przez Boga zamierzone i miało mieć pewien porządek, to dziś już jest tak, że wszystko zostało zrujnowane. I dlatego chciałbym dzisiaj, żebyśmy przez moment zastanowili się, czy nie jesteśmy czasami w takiej sytuacji, albo w jakiej sytuacji jesteśmy? Chciałbym, żebyśmy czytali Boże Słowo I żebyśmy byli przekonani, byli pewni, że o Ojcu, o którym słyszymy w Kościele, o Ojcu, o którym czytamy w Biblii, czy możemy powiedzieć, że tego Ojca osobiście znamy? Czy możemy powiedzieć z takim przekonaniem, że Ojciec, który jest w niebie, o którym czytam w Bożym Słowie, mogę powiedzieć, tak, ja Go znam. Ja Go znam, ja wiem, kim On jest i mogę powiedzieć, jaki On jest. Dlatego, że to jest niezwykle ważne dla naszej egzystencji na tej ziemi i dla naszego takiego normalnego funkcjonowania. To jest niezwykle ważne i niezwykle istotne. Dlatego, że dzisiaj mamy oczy otwarte i możemy zobaczyć, że choć wielu ludzi potrafi użyć sloganu i powiedzieć: Ojca w niebie mam i On o mnie troszczy się, ale nic poza tym zdaniem nie idzie. Za tym zdaniem nie ma żadnej wartości, tylko jest pustka, nie ma nic. Nie ma nic. I chciałbym zacząć od tego, że od 2000 lat na tej ziemi jest Duch Święty. Przez jednych jest szanowany i traktowany właściwie, przez innych jest odrzucany. Ale jakkolwiek ludzie postępują, to On od 2000 lat jest na tej ziemi i dokonuje wielkiej pracy, dokonuje wielkiego dzieła. Kiedyś, kiedy wróci z powrotem do Ojca, do nieba i przeprowadzi Jezusowi Jego małżonkę, to niebo będzie mogło zobaczyć potęgę Jego działania i potęgę Jego mocy. Praca Ducha Świętego nie zawsze jest widoczna oczami, ale to, czego dokonuje na tej ziemi, jest wielkie. To, czego dokonuje na tej ziemi, jest cudowne i wspaniałe. To, czego dokonuje na tej ziemi, jest nie do opisania. Nie ma słów takich w słowniku, ażeby opisać dzieło Ducha Świętego. Ono jest wielkie, ono jest cudowne, dlatego, że On pracuje dla Boga. Dlatego, że On pracuje dla Boga. Duch Święty wie, że Bóg Ojciec jest potężnym Bogiem i ma wszystko. Kiedy przyszedł stamtąd na ziemię, to wie, że tam, co jest w niebie, wszystko jest najlepsze, najcudowniejsze i najwspanialsze. I dlatego, gdy został posłany na ziemię i przyszedł spełnić swoją misję, to wiedział, że ta praca będzie wymagała wysiłku wielkiego dlatego, że to, co przyniesie plon swojej pracy, to ma być najlepsze, najpiękniejsze i najwspanialsze. I to dzieło nie jest łatwe, ale Duch Święty ma moc i jest w stanie sobie z tym poradzić. I chcę powiedzieć, że gdy przyszedł na ziemię, to robi wszystko, używa ludzi, puka do ludzkich serc, używa różnych sytuacji, czasami nawet dramatycznych, czasami posyła się do sytuacji dramatycznych, ale wszystko ma na celu jedną rzecz: skłonić człowieka, ażeby zastanowił się nad własnym życiem, skłonić człowieka do tego, ażeby poznał Jezusa Chrystusa. I Jego pierwszym dziełem, kiedy przyjdzie i zamieszka w człowieku, jest to, ażeby pokazać człowiekowi Jezusa Chrystusa. Jego pierwszym dziełem jest to, ażeby doprowadzić człowieka do spotkania z Jezusem Chrystusem. A gdy do tego dojdzie, gdy Duch Święty doprowadzi człowieka do spotkania z Jezusem, to sprawi to, że kiedy człowiek zobaczy Jezusa, to nagle pozna siebie, jaki naprawdę jest. To nagle zrozumie siebie. Chcę powiedzieć, że bez Ducha Świętego, nieraz już mówiliśmy na tym miejscu, człowiek nie jest w stanie poznać i zrozumieć samego siebie. Ale gdy przyjdzie człowiek do Jezusa i zacznie pokutować, zacznie korzyć się przed Jezusem, zacznie wyznawać swoje grzechy i swoje winy, zanim Duch Święty poprowadzi człowieka pod Golgotę i pokaże, jaką śmiercią, jak wielką cenę zapłacił Jezus za człowieka. To jest dzieło, które polega na tym, że w Jezusie Chrystusie człowiek może całkowicie się przemienić. Oto od tego momentu, jak mówi Biblia, wszystko staje się nowe. Stare przeminęło, wszystko staje się nowe. Duch Święty prowadzi człowieka do spotkania z Jezusem Chrystusem. Chcę powiedzieć, że jeżeli ludzie dzisiaj nie pokutowali, jeżeli uważają, że nic w swoim życiu nie muszą zmieniać, że ich życie jest dobre, nigdy nie poznają Ojca, który jest w niebie. Nie można prędzej poznać Ojca, zanim nie spotkamy się najpierw z Duchem Świętym, a potem On doprowadzi nasze życie do spotkania z Jezusem Chrystusem. To tam, gdy człowiek spotyka się z Jezusem, gdy nawiązują osobistą relację, gdy człowiek zrzuca z siebie brzemię grzechu, wszelkiego przekleństwa, wszelkiej przeszłości, wszelkiego dziedzictwa złego, wszelkiego grzechu, to wszystkiego, czego Bóg nienawidzi, gdy człowiek tego się pozbywa, to jest możliwe tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. I chcę powiedzieć, że jest niemożliwe, żeby człowiek, który spotkał się z Jezusem, żeby nie był przemieniony. To współczesna Ewangelia, to współczesne kościoły tak nauczają i tak prowadzą tych ludzi, że niewiele muszą robić i że wszystko jest w porządku. Jedną z największych tragedii, jaką wymyślił diabeł i tą myśl zaszczepił w wielu ludziach, a także w wielu kościołach, to jest to, że Bóg jest wielką miłością, a to oznacza, że nic nie muszę robić albo niewiele muszę robić, bo Bóg jest wielką miłością. Bo Bóg jest wielką miłością. Chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś nigdy nie pokutował, nigdy nie płakał przed Jezusem, nigdy nie pokutował ze swojej przeszłości, nigdy nie miał głębokiego żalu za to, co zrobił w swoim życiu, jeżeli ktoś nigdy nie odczuł takiego momentu, że to wszystko zostało z jego życia zdjęte, że ten obciążający list, który domagał się kary, został, te wszystkie winy zostały z człowieka usunięte. I gdy człowiek został uwolniony, dopiero wtedy może powiedzieć, że jest Bożym dzieckiem. Moi drodzy, jeżeli ktoś nie szanuje Boga, jeżeli ktoś nie liczy się z Duchem Świętym, jeżeli dla kogoś Golgota, krzyż, krew Jezusa Chrystusa, Jego cierpienia nic nie znaczą, nie ma prawa mówić, że jest Bożym dzieckiem. Nie ma takiego prawa mówić. Ale chcę powiedzieć, że Ewangelia niesie wielkie przesłanie, że w tej Ewangelii jest nadzieja, że każdy może być uwolniony od swojej przeszłości. Dlaczego o tym mówimy? Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że czytamy Boże Słowo i patrzymy na Kościół i zastanawiamy się, dlaczego jest głoszone Boże Słowo? Dlaczego ludzie słyszą o cudach i uzdrowieniach? Dlaczego ludzie przychodzą do Kościoła i wielbią Boga? Dlaczego wiele rzeczy ludzie czynią i wydaje się, że to jest dobre? A w ich życiu niewiele się zmienia. To jest smutne, że człowiek nauczył się religii i jest w tym doskonały. Ludzi zawsze pociągała religia. Ale to, co smuci nas, dlaczego jest tak, że ludzie słyszą wiele rzeczy, że ludzie oglądają wiele rzeczy, a jednak niewiele w niektórych się zmienia. Mówię o tym, że w niektórych niewiele się zmienia. Kiedy czytam Ewangelię, kiedy czytam cztery Ewangelie, które są w Biblii, to tam znajduję taki obraz, że apostołowie widzieli cuda Jezusa Chrystusa, uczestniczyli sami w tych cudach, widzieli wiele rzeczy, słyszeli wiele słów od Jezusa Chrystusa, wiedzieli, że jest Bożym Synem. Ale tam jest co jakiś czas informacja, ale słowa, które wypowiadał Jezus, były przed nimi zakryte. Moi drodzy, najtragiczniejszym momentem dzisiaj w Kościele jest to, że człowiek może słyszeć Boże Słowo i ono może być przed nim zakryte. Że on może słyszeć Boże Słowo tak jak apostołowie i ono może być przed nim zakryte. Co powoduje, że słowo, które człowiek słyszy, nie rozumie go i jest przed nim zakryte? Otóż powoduje to, że życie człowieka nie do końca zostało przemienione. I to powoduje, że będzie widział, będzie słyszał, będzie nawet uczestniczył w różnych dziełach Bożych i to będzie przed nim zakryte. W jego życiu niewiele będzie się zmieniać. Modlitwą naszą jest, ażeby w tym domu nie było żadnej takiej osoby, która słysząc albo czytając Boże Słowo, będzie miała to Słowo zakryte przed swoimi oczami, przed swoim sercem, przed swoim zrozumieniem. Dlatego, że chcemy, żeby wszyscy doszli do poznania Bożej prawdy i objawienia się Boga w osobistym swoim życiu. Dalej chcę powiedzieć, że Biblia powiada w liście do Rzymian, wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze, to jest Rzymian 8:15 i Galacjan 4:6, a ponieważ jesteśmy synami, że to Bóg zesłał ducha swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze. Zauważcie, że Jezus powiedział, jeżeli mnie nie poznacie, nie będziecie znać mojego Ojca. Jeżeli mnie poznacie, możecie poznać mojego Ojca. Póki mnie nie poznacie, Jezus chciał powiedzieć, nie jesteście w stanie poznać mojego Ojca. Dlatego ważną rzeczą jest, ażebyśmy widzieli w naszym życiu Jezusa Chrystusa, żebyśmy Go poznali i żebyśmy wiedzieli, kim naprawdę jest dla nas Jezus Chrystus i jak wielką cenę płacił za nas, ażebyśmy byli zbawieni, uwolnieni i uzdrowieni. Te dwa fragmenty Bożego Słowa powiadają bardzo ciekawą rzecz i niezwykle ważną. Otóż, gdy człowiek staje się Bożym dzieckiem, gdy może powiedzieć uczciwie, że Bożym dzieckiem jest, a Duch Święty jest w stanie mu to poświadczyć, że on może powiedzieć, tak, jestem dzieckiem Bożym, bo Duch Święty poświadczył to mojemu duchowi, że ja jestem Bożym dzieckiem. I te dwa fragmenty powiadają, że Duch Święty prowadzi człowieka do takiej społeczności i gdy modli się w tym człowieku, to przychodzi taki moment, że człowiek w Duchu Świętym do Boga może powiedzieć: mój Ojcze. Moi drodzy, jak wielkim dziełem jest dla Ducha Świętego doprowadzić do takiego momentu, kiedy nic nieznaczący człowiek, który był pełen grzechu, który nie przedstawiał żadnej wartości, w pewnym momencie przez Ducha Świętego może stanąć przed Ojcem i powiedzieć: Abba. I powiedzieć: Abba, to oznacza Ojcze, mój Ojcze. To oznacza mój Ojcze. To oznacza kochany Ojcze. To oznacza mój Ojcze. Moi drodzy, i gdy tak się dzieje w życiu człowieka, że życie jest przemienione, to przychodzi taki moment, że Duch Święty twoimi ustami powiada: teraz możesz wołać do Ojca i możesz mówić: Ojcze mój, który jesteś w niebie, Ojcze, który jesteś w niebie, do Ciebie się modlę. Duch Święty co chce przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że to Ojciec posłał mnie na ziemię, żebym czynił pracę w Twoim życiu. To Duch Święty chce Ci powiedzieć. Także chcę Ci powiedzieć, że to Ojciec posłał Jezusa Chrystusa, ażeby umarł za Ciebie. To Ojciec posłał Jezusa Chrystusa, ażeby umarł za Ciebie. W tej historii o dwóch synach, o której słyszeliście, tam jest pokazana miłość Boga Ojca. I zauważcie taką rzecz, że kiedy wraca syn marnotrawny do domu, do ojca, i zanim powiedział słowo, zanim ułożył sobie mowę, co powie swojemu ojcu, i kiedy zjawił się przed domem swojego ojca, ojciec wybiegł mu na spotkanie, objął swojego syna i powiedział: wejdź do domu i będziemy ratować cię, bo tak długo czekałem na ciebie, tak długo czekałem na ciebie, wejdź. Zanim cokolwiek syn powiedział, zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, ojciec już jemu przebaczył. Ojciec już jemu przebaczył. Oczywiście syn musiał wyznać swoimi ustami, że zgrzeszył, że jest winien, że chce pokutować, że chce ojca za to przeprosić. Musiał to zrobić. Ale zauważcie, że zanim to zrobił, Bóg już mu przebaczył. Ojciec już mu przebaczył. I tak jest dzisiaj. Jeżeli człowiek postanawia zmienić swoje życie i chce być innym człowiekiem, i gdy ta myśl pojawi się w sercu człowieka i zanim on wypowie modlitwę pokuty, ojciec już przebacza człowiekowi i wybiega naprzeciw. Dlaczego? Bo jest ojcem pełnym miłości, bo jest ojcem pełnym przebaczenia, bo jest ojcem, który miłuje tak, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Chcę powiedzieć, że ojciec w tej przepowieści, a to wskazuje na ojca, który jest w niebie, ojciec dał więcej synowi, niż on się spodziewał. Dał więcej. Pomyślmy przez chwilę, co dał nam Ojciec w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. Czy marzyłeś o takich rzeczach, jakich możesz doświadczyć przez Jezusa Chrystusa? Czy w ogóle kiedykolwiek marzyłeś o takich rzeczach, które jest w stanie dać Ci Duch Święty? Czy marzyłeś o takich momentach, duchowego uniesienia, kiedy trwasz w społeczności z Jezusem Chrystusem kiedy nagle wszystko jest niczym, a ta piękna społeczność z Jezusem Chrystusem jest dla Ciebie wyjątkowa. Czy ktoś kiedyś na nas w ogóle marzył o czymś takim? A przecież to wszystko stało się dzięki Ojcu, który jest w niebie. Ojciec chce powiedzieć, że zanim wyznasz twój grzech, Ojciec chce powiedzieć, twoje grzechy, które zrobiłeś, które uczyniłeś, już dawno są przebaczone. Za twoje grzechy, które uczyniłeś, już jest cena zapłacona. Już jest cena zapłacona. Ale dotykamy tutaj czegoś wielce niezrozumiałego. Gdy Nikodem, jeden nauczyciel Słowa Bożego, człowiek biegły w zakonie i drugi nauczyciel Jezus Chrystus, tak samo biegły w zakonie i biegły w słowach. Pewnej nocy dwaj nauczyciele spotykają się na rozmowie. Jak równy z równym. Jeden jest nauczycielem i drugi jest nauczycielem. I co w tej rozmowie się dzieje? Otóż oni prowadzą rozmowę teologiczną. Oni prowadzą rozmowę teologiczną, dlatego że są nauczycielami Słowa Bożego. I Jezus w pewnym momencie mówi, i ty jesteś nauczycielem, a tego nie wiesz? Mówił mu o nowonarodzeniu. I tam w tej rozmowie teologicznej, w 3 rozdziale, w 16 wierszu pada takie zdanie. Jeden nauczyciel drugiemu mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Powiedzcie, albowiem tak umiłował Bóg świat, mówi jeden nauczyciel do drugiego. I dziś jest to slogan na ustach wielu ludzi. Jak rozumiecie tą miłość, o której Jezus mówił Nikodemowi? Chciałbym powiedzieć, że Ojciec, który mieszka w niebie, jest Ojcem tylko dla swoich dzieci. Bóg, Ojciec, który mieszka w niebie, nie jest Ojcem wszystkich ludzi. Bóg nie jest Ojcem wszystkich ludzi. Bóg jest Ojcem tylko tych, którzy są Jego dziećmi. Bóg jest Ojcem tylko dla tych, którzy w Duchu Świętym są w stanie mówić mój Ojcze. Dla tych jest Ojcem. Dla tych jest Ojcem. Chcę powiedzieć, że Jezus powiedział i do niektórych ludzi w Izraelu, nie do wszystkich, ale do niektórych powiedział, waszym ojcem jest diabeł. Co chcę powiedzieć? Dziś tak łatwo przychodzi kaznodziejom mówić, Bóg jest miłością. Wiecie, co powiedział jeden nauczyciel drugiemu nauczycielowi, Jezus Nikodemowi? Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, ażeby uratować człowieka. To jest miłość. Miłość Ojca polegała na tym, że On dał swojego Syna za ludzi grzesznych, żeby ich życie było zmienione. Na tym polega miłość Ojca. I mówi to jeden nauczyciel drugiemu, żeby rozumiał to. I liczy na to, że nauczyciel to zrozumie. Że nauczyciel to zrozumie. I gdy wyjdzie z tej dyskusji teologicznej i wróci do domu, a potem przyjdzie do świątyni, albo do do synagogi, to będzie rozumiał, na czym polega miłość Boga. Nie będzie mówił ludziom, że możesz robić, co ci się podoba, a Bóg i tak jest miłością. Liczył na to, że nauczyciel to zrozumie. Chcę powiedzieć, że Jeremiasz w 3 rozdziale i w 19 wierszu napisał tak. Posłuchajcie tego słowa. To jest Stary Testament. To jest Stary Testament. I on mówi tak. A ja myślałem, mówi Jeremiasz, Bóg mówi przez Jeremiasza w Starym Testamencie, a ja myślałem, że wy będziecie na mnie wołać mój Ojcze. Że wy będziecie na mnie, do mnie wołać mój Ojcze. Bóg miał takie pragnienie i myślał, że Izrael będzie wołał do Ojca i mówił mój Ojcze. Dziś jest problem z Żydami. Oni tak imię Jahwe bali się wypowiadać, bali pisać się, bali wypowiadać, że dziś znawcy przedmiotu mówią, że dziś w Izraelu Żydzi nie wiedzą nawet, jak wypowiadać słowo Jahwe. Nawet nie są w stanie, bo nawet nie wiedzą jak. Ale jedno jest pewne. Mój Ojcze, Ojcze, który mieszkasz w niebie, modlitwa, którą każdego dnia wypowiadamy, zaczyna się Ojcze nasz. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Chcę powiedzieć, to jest waga wielkich słów. Trzeba zastanowić się, czy mogę powiedzieć Ojcze nasz, Ojcze mój, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje. Chcę powiedzieć o szacunku do Boga, który jest Ojcem, który miłuje. Ale tych, których zna, bez Ducha Świętego, bez Jezusa Chrystusa, nie jesteśmy w stanie poznać miłości ojcowskiej, poznać, czego możemy doświadczać i co możemy przeżywać z Bogiem. Na czym polega poznanie Boga? Otóż poznanie Boga polega na tym, że gdy mamy w życiu problem i modlimy się i ten problem przedstawiamy Bogu i On zna, i On ten problem nam rozwiązuje, to poprzez to działanie, poprzez to doświadczenie możemy mówić, że wiemy, kim Ojciec jest, że wiemy, kim Bóg jest, że wiemy, kim Jezus jest. Jeżeli byłem chory i Bóg mnie uzdrowił, to wiem, że Jezus ma moc uzdrawiać. Jeżeli byłem smutny i Bóg mnie pocieszył, to wiem, że Jezus jest Jezusem, który ma moc człowieka pocieszyć. Jeżeli byłem w sytuacji beznadziejnej i nagle to wszystko się skończyło i zostało to w moim życiu rozwiązane, to mogę powiedzieć, że znam Jezusa, bo On jest ten, który daje nadzieję. Byłem smutny, byłem chory, nie miałem nadziei, było mi źle. To wszystko się zmieniło dzięki Jezusowi. I mogę powiedzieć, tak, wiem, kim jest Jezus, bo doświadczyłem Jego działania, Jego obecności w moim życiu. Wiem, co to jest radość od Ducha Świętego. Wiem, co to jest pokój od Ducha Świętego. Wiem, co to jest zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. I wiele rzeczy wiem, bo sam tego doświadczyłem. Widzę Jezusa. Widzę Jezusa poprzez działanie w moim życiu. Kiedy czytamy Biblię i Boże Słowo, Jan widział Jezusa. Izajasz widział Jezusa. Szczepan widział Jezusa. Apostoł Paweł widział Jezusa. Czy możesz powiedzieć, widziałem Jezusa? Nie chodzi mi o wizję, bo wielu ludzi otrzymało wizję Jezusa Chrystusa. Pokazał się wielu ludziom. Jezus Chrystus pokazał się przez 2000 lat. Ale ja mówię o tym, gdy ktoś mnie się pyta, tak pastor mi się zapytał, czy możesz powiedzieć, że widziałeś Jezusa? Widziałem Jezusa w działaniu. Widziałem Jezusa w działaniu w moim życiu. I dlatego mogę powiedzieć, że widziałem Jezusa. Mogę powiedzieć, bo doświadczyłem, widziałem Jezusa w działaniu. I mogę powiedzieć, widziałem Jezusa, znam Jezusa, wiem, kim jest. Można mieć trudne momenty, ja mam teraz trudny moment, ale Jezus ma moc pocieszyć człowieka. Człowiek nie musi się załamywać, człowiek nie musi poddawać się. Przecież skoro czytam Biblię i czyta tam, że Jezus wszystko może, że On jest pokojem, że On jest nadzieją, że On posila w trudnych momentach albo w beznadziejnych momentach, to znaczy się, że można tego doświadczyć. Że można tego doświadczyć. Co jest naszym pragnieniem? Żebyśmy wszyscy znali Jezusa. Żebyśmy doświadczali Ducha Świętego. I żebyśmy mogli powiedzieć, tak, znamy Ojca, który jest w niebie. Moi drodzy, gdy powiesz w modlitwie, mój Ojcze, i jesteś dzieckiem Bożym, jest niemożliwe, żeby coś w duchowym wymiarze nie dotknęło Twojego ducha. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Za każdym razem, kiedy Boże dziecko mówi mój Ojcze, to coś w duchu, coś się porusza w duchu człowieka. To tak jak Elżbieta, jak przyszła Maria do Elżbiety i posłała pozdrowienie, to w łonie Elżbiety poruszyło się dzieciątko. Na dźwięk słów poruszyło się dziecko w łonie Elżbiety. Gdy wypowiadasz słowa, a jesteś Bożym dzieckiem, a jesteś wolny, jesteś uzdrowiony, masz pokój, żyjesz wiarą, masz nadzieję i powiesz, mój Ojcze, duch Twój musi się poruszyć i na pewno się poruszy. I może być to różne odczucie, może to być moc, mogą być łzy, to może być pokój, to mogą być naprawdę różne doświadczenia. Mogą być różne, ale to, co chcę powiedzieć, zrób wszystko, ażebyś znał Ojca, bo prędzej czy później przyjdzie Ci do Niego przyjść. Prędzej lub później przyjdzie taki moment, że Twoje życie na tej ziemi się zakończy i czy chcesz, czy nie chcesz tego, będziesz musiał przyjść do swojego Ojca. A jeżeli Go nie znasz, jeżeli nigdy Go nie widziałeś, jeżeli nigdy Go nie doświadczyłeś, do kogo pójdziesz? Oczywiście i tak spotkasz się z Ojcem w niebie. Ale nie chciałbym słyszeć tych słów, które Ojciec wypowie do człowieka, który przyszedł z ziemi, a miał szansę, miał sytuację. Miał Kościół, miał Słowo Boże, miał Ducha Świętego, słyszał o Jezusie, ale nie skorzystał z tego. To, co chcę powiedzieć o całkowitej przemianie człowieka, o takiej sytuacji, w której człowiek w swoim życiu doskonali się duchowo, jest coraz mocniejszy, jest coraz bardziej Bogu wierny, jest pełen pokory i uniżenia. Już zbliżam się do końca. Chciałbym powiedzieć, że niezwykle ważną rzeczą dzisiaj jest, nad którą pracuje Duch Święty, to jest bojaźń Boża. Nie wiem, co dzieje się w waszym duchowym życiu. Ale ostatnio mam taki moment, gdy modlę się i gdy Duch Święty poddaje mi słowa, to bardzo często wołam do Ojca i mówię, Ojcze, ja chcę mieć bojaźń Bożą. Mówię, bo ja chcę być mądrym człowiekiem. Mówię, Panie, ja nie chcę być głupcem. Ja chcę być mądrym człowiekiem. I mówię, Panie, a wiem, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Dlaczego dzisiaj wielu ludzi nie ma Bożej mądrości? Dlaczego dzisiaj ludzie postępują jak niemądrzy? Bo w ich sercu nie ma Bożej bojaźni. Oni się po prostu Boga nie boją. Dlatego nie są mądrzy. Dlatego robią głupie rzeczy. Dlatego odchodzą od Boga. Dlatego są okłamywani i oszukiwani i wydaje im się, że wszystko jest w porządku. Że wszystko jest w porządku. Najgorszy obraz człowieka to taki, który chodzi do kościoła. Jego życie nie jest przemienione, ale on tego nie widzi. Ale on tego nie widzi, on tego nie rozumie, bo on nie ma Bożej bojaźni. Bo bojaźń Boża daje mądrość. A mądrość jest od Ducha Świętego. A mądrość powoduje to, że człowiek umie wejrzeć w samego siebie i zobaczyć, jaki jest naprawdę. Ten człowiek, o którym słyszeliśmy, który odszedł od ojca i zanim wrócił, tam jest taki moment niezwykle ważny. Tam jest powiedziane, on wejrzał w siebie. On wejrzał w siebie. Bracia i siostry, ja chciałbym, żebyście byli pełni Ducha Świętego i żebyście umieli wejrzeć w siebie. Ja życzę wam tego, żebyście byli pełni Ducha Świętego i żebyście umieli wejrzeć w siebie, co tak naprawdę w duchu każdego z nas dzieje się. Ja chcę powiedzieć, że Bóg Ojciec jest miłością, której nie jestem w stanie opisać. Bóg Ojciec jest miłością, którą nie jestem w stanie opisać. Ale chcę powiedzieć, że Bóg nie jest miłością dla tych, którzy lekceważą łaskę. Bóg nie jest miłością dla tych, którzy nie przychodzą do Niego i nie chcą pokutować. Dla tych Bóg nie jest miłością. Bóg jest miłością dla tych, którzy pokutują, którzy chcą się opamiętać, którzy chcą zmienić swoje życie. A Duch Święty robi ogromny wysiłek. I kiedy przyjdziemy do nieba, ci, którzy spotkają się z Bogiem i ci, którzy będą wiecznie z Bogiem żyć, to Duch Święty pokaże, jak wielkie dzieło czynił na tej ziemi. Bo tam będziemy mogli oglądać efekt Jego cudownego dzieła. Tam będziemy mogli oglądać efekt tego cudownego dzieła. Gdy staniemy i będziemy oblubienicą Jezusa Chrystusa. I kiedy całe niebo będzie radować się, czy całe niebo będzie weselić się, będzie zaskoczone, jak cudowną rzecz Duch Święty z ziemi, w której było tyle zła, w której był diabeł, w której był grzech, w którym były rzeczy, które są niewyobrażalne. I z tego jednego wielkiego bagna, do których ludzie się dopuścili, z tego wszystkiego, jak diament, Duch Święty potrafił wyprowadzić czystych, pojednanych z Bogiem ludzi. Ludzi kochających się, ludzi miłujących siebie nawzajem i Boga. Ale ludzi właśnie, którzy pokutowali, którzy trwali przy Bogu i którzy wiernie służyli Jezusowi Chrystusowi. Jest jeszcze o dwóch ojcach, można by było powiedzieć. Chciałem powiedzieć jeszcze o dwóch ojcach. Już nie zdążę. Może innym razem. Właściwie to może 5 minut. Mogę jeszcze 5 minut? Pierwszy list do Koryntian, 4:15. Ja tylko przeczytam. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak Ojcu macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. To jest jeszcze jeden rodzaj ojców. Oczywiście największy i najważniejszy jest ten, który jest w niebie. Ale gdy człowiek pozna Ojca, który jest w niebie, wiecie, co się dzieje? Zna porządek. Jeżeli ktoś poznał Ojca, który jest w niebie, zna Boży porządek. Jeżeli ktoś nie poznał Ojca w niebie, nie zna Bożego porządku. Dlatego, że wszystko bierze początek od Boga Ojca. Wszystko zaczyna się od Boga Ojca. Wszystko zaczyna się od Boga Ojca. I dlatego tak ważne jest, ażeby Duch Święty doprowadził do ciebie do takiego momentu, kiedy powiesz: mój Ojcze, i to będzie prawda, że jesteś Bożym dzieckiem i znasz, co odziedziczysz od Ojca, znasz swoje dziedzictwo. Ale apostoł Paweł powiedział, możecie mieć 10 tysięcy nauczycieli. Może tutaj w tym zborze, użyjmy tego przykładu, takiego obrazu, może tutaj przyjść 10 tysięcy nauczycieli i uczyć was Słowa Bożego. To apostoł Paweł powiedział, ojców macie niewielu. Co chciałbym powiedzieć, tak krótko? Bez ludzi, bez Ojca twojego, tego, który mówił ci Ewangelię, tak jak apostoł Paweł mówi, ja was zrodziłem przez Ewangelię i ja jestem waszym ojcem. Wiecie, dlaczego ludzie dzisiaj potrzebują duchowych ojców? Jeżeli ktoś zna porządek, który jest w niebie, będzie szanował duchowych ojców, dlatego że każdy z nas potrzebuje mądrości i poznania i doświadczenia tych, którzy mają te doświadczenia już za sobą. Chcę powiedzieć, że każdy, który nawraca się do Jezusa Chrystusa w duchowym wymiarze, jest niemowlęciem, jest dzieckiem, jest po prostu dzieckiem. Moja wnuczka teraz, jej dziecko, ona jeszcze nic nie rozumie. Ona tylko potrafi powiedzieć mama i tata, choć już jak coś chce, to wie po prostu, co trzeba zrobić. Ale człowiek, który uwierzy w Jezusa Chrystusa, potrzebuje nauczyciela. Potrzebuje nauczyciela, który będzie go uczył różnych rzeczy, który pomoże człowiekowi, ażeby doświadczał Jezusa Chrystusa. Ażeby doświadczał Jezusa Chrystusa. To tylko początek, ale chciałbym powiedzieć, że to ojcostwo jest niezwykle ważne i niezwykle potrzebne. Apostoł Paweł mówi, tak naprawdę ojców, którzy potrafią kochać ludzi, opiekować się tymi ludźmi, modlić się za nich, jest niewielu. Moi drodzy, kiedyś wam Duch Święty pokaże ojców, którzy się o was modlili. Kiedyś Duch Święty w niebie pokaże wam ojców, którzy się o was modlili. Gdyby nie modlitwa ojców duchowych, dzisiaj nie wiadomo, gdzie by niektórzy z was byli. Ja wiem, że dzisiaj jest taka tendencja, że ludzi w ogóle się nie szanuje, ale nie w Kościele Jezusa Chrystusa. I to nie ma nic wspólnego z wywyższaniem człowieka. To jest biblijna prawda, apostoł Paweł powiedział. Ja jestem waszym ojcem. To ja wam zwiastowałem Ewangelię. To według mojej Ewangelii, żeście się nawrócili. To ja, zwiastując wam Ewangelię, sprawiłem, że poznaliście Jezusa Chrystusa. A potem już, kiedy już byliście na tyle mocni, że mogliście sami iść, zostawiłem was, bo wiedziałem, że już w duchowym życiu, w waszym życiu poradzicie sobie. I na koniec ostatnie zdanie. Ale do końca życia apostoł Paweł nie zrezygnował z modlitwy za każdego z nich. Do końca życia apostoł Paweł nie zrezygnował z modlitwy za każdego z nich. Wszystkie zbory, które założył, mówi, że on każdego dnia o tych ludzi w tych zborach się modli. I jeszcze ojciec, który jest na ziemi. Jakże niezwykła rzecz. Jakże niezwykle powiązanie Ojca Ziemskiego z Ojcem Niebieskim. Kiedy jest ta jedność i kiedy jest właściwa relacja. Jaki to ma błogosławiony wpływ na potomstwo, na zdrowy zbór i tak dalej. To jest osobny temat, to jest osobne kazanie, którym warto się zająć. Ja już kończę. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Bóg Ojciec, który jest w niebie, jest miłością, którą nie jestem w stanie opisać. Nawet to, czego doświadczam z tej miłości, nie jestem w stanie opisać. Tak cudowne i wspaniałe to są chwile, tak cudowne i wspaniałe to są momenty. szczególnie w takich trudnych momentach. Ale co chcę powiedzieć? Chciałbym, żebyście wszyscy mogli powiedzieć w Duchu Świętym: Abba, mój Ojcze. Żebyście umieli wielbić Ojca. Żebyście umieli kochać Ojca. Żebyście umieli szanować Ojca. Żebyście byli posłuszni Ojcu. Żebyście mogli zobaczyć, co Ojciec dla każdego z nas zrobił. I w końcu ostatnia rzecz, żebyście mogli poznać, jakie dziedzictwo czeka na was w niebie. Jakie dziedzictwo czeka na was w niebie. Tylko dlatego, że poznałeś Ojca, który jest w niebie. Amen.